Nasz gość dnia.
Ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodziny diecezji łomżyńskiej, odwiedził dzisiaj studio Radia Nadzieja. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, pani redaktor, pozdrawiam radiosłuchaczy i widzów.
Tak, widzów również. Ruszyły zapisy na studium życia rodzinnego księży 2024-2025. Czego nowego dowiedzą się małżeństwa, narzeczeni, którzy wezmą udział w tych spotkaniach?
No przede wszystkim ruszamy z profilem wychowania dziecka, to jest profil dla rodziców, on zresztą jest powtarzalny każdego roku, ale w tym roku będzie dużo więcej zajęć, jeżeli chodzi o różnego rodzaju uzależnienia i nie tylko od alkoholu czy narkotyków. I tutaj ksiądz Marek Dziewiecki ma sporo do powiedzenia, jeśli chodzi też o profilaktykę, zapobieganie temu wszystkiemu. Ale zaprosiliśmy też panią profesor Monikę Przybysz z UKSW z Warszawy. Ona zajmuje się i dziennikarstwem, i jest socjologiem. I ona też będzie prowadziła zajęcia, jeśli chodzi o uzależnienia dzisiaj od internetu, od smartfonu po prostu w domu. Czyli te wszystkie też media społecznościowe. No to, co dzisiaj rodzicom sprawia problem, żeby dziecko o cokolwiek poprosić, bo dzieci toną po prostu w smartfonie.
Czyli wychodzicie naprzeciw temu, co dzisiaj jest współczesnym problemem.
Tak, staramy się zawsze, każdego roku dokładać jakieś nowe wykłady, zapraszać nowych profesorów. No ja zdaję sobie sprawę, że przez 14 lat już trwania Studium Życia Rodzinnego, bo to będzie już 15 edycja, więc sporo osób się przez studium przewinęło. Sporo małżonków, były takie czasy, że mieliśmy ponad 200 osób na zajęciach, były nawet 4 kierunki dla narzeczonych, dla małżonków, dla rodziców, nawet dla małżonków z dwucyfrowym stażem. Czyli chcieliśmy, żeby każdy mógł się zaczepić, a jeszcze bardziej mi chodziło o to, żeby przez te etapy mogli przejść wszyscy. I teraz no, zdaję sobie sprawę, że mieliśmy bardzo dużo osób, jeśli chodzi o słuchaczy. Trochę ta liczba się ostatnio zmniejsza. Może dlatego, że rynek się też trochę nasycił i no, niektórzy mówią, no księże, ile tych takich ambitnych par może być, które szukają czegoś więcej. Ja ciągle wierzę, pani redaktor, że takich par jest mnóstwo i też jakoś uważam, że niezależnie na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o życie małżeńskie, czy dopiero się przygotowuje, no i chciałbym dobrze poznać tę drugą połówkę, narzeczoną czy narzeczonego, czy już jak jestem w małżeństwie, to przecież też ślub wszystkiego nie kończy, tylko dopiero wszystko rozpoczyna tak naprawdę tą wspólną drogę, jak i ten znak w Kanie Galilejskiej, cud w Kanie Galilejskiej, to był dopiero początek znaków, jak nawet w Ewangelii słyszymy. I ślub też jest dopiero początkiem jakiejś wspólnej drogi, więc ta praca też jest bardzo potrzebna. I nie można zatrzymać się na tej wiedzy, którą zdobyłem, tylko cały czas spróbuję uświadamiać małżonkom, że trzeba się ciągle rozwijać, jak być tym twórczym mężem, twórczą żoną, jak się o siebie troszczyć, jak inwestować. No, ta wiedza się przyda. Później zrobiliśmy kierunek o dzieciach, no i właśnie dla tych, którym też dzieci już z domu uciekają, żeby to gniazdo nie było zbyt puste, też mieliśmy dla nich zajęcia. W tym roku to będą narzeczeni i rodzice.
Ale może trudniej jest wam, księże, trafić dzisiaj do tych młodych ludzi, bo podejście ich zmieniło się, podejście na przykład do małżeństwa, postrzeganie tego sakramentu.
W ogóle, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, to ono się bardzo, bardzo sekularyzuje i odchodzi. I możemy o przyczynach też mówić różnych. Myślę, że to nie jest teraz też pora na to, żeby dyskutować.
I pewnie tych przyczyn jest bardzo dużo.
Bardzo dużo. I nawet ostatnie opracowania pani Mirosławy Grabowskiej czytałem, pani profesor socjologii, były robione o przyczynach odejść. Nam się nieraz wydaje, że to ta pedofilia po prostu, czy polityka jest najgorsza w kościele, czy pieniądze. Nie, wiele osób wskazuje na to, że już było letnimi. Natomiast no, skandal, powiedzmy, czy może bardziej spotkanie z księdzem, który zachował się arogancko, czy w konfesjonale zbyt surowo, czy w kancelarii źle potraktował, to jest tylko po prostu jest jakby taką kropką nad i. To już jest ten moment, kiedy a to w ogóle zostawiam. Ale myślę, że problem jest jeszcze większy i powinniśmy szukać głębiej, ponieważ myślę, że my w kościele cały czas mamy mnóstwo kulturowych chrześcijan, czyli takich, którzy po prostu no, są ludźmi niewierzącymi, a praktykującymi. I ich jest znaczna część w naszym społeczeństwie i to oni dzisiaj masowo odchodzą. Czy to jest na przykład tradycja, na tej zasadzie pielęgnują swoją wiarę i też ją zostawiają, odchodzą, kiedy wydarzy się coś losowego, jakiś skandal czy coś jeszcze, co jest no, taką łopatką piasku do tego, żeby jednak odejść, prawda? To przeważa. Natomiast mi się wydaje, że już nie chodzi nawet o sam sakrament małżeństwa, bo odejścia z kościoła to jedna sprawa, ale wiele osób dzisiaj też no, nie zawiera nawet cywilnych związków. ta liczba bardzo spada, jest tego coraz mniej. Dziwię się trochę, że ludzie tego nie potrzebują. A z drugiej strony znów, jak patrzę na ankiety, czy widzę wyniki badań, to Polki, żeby rodzić dzieci chociażby, tak deklarują, że chciałyby po pierwsze trwałego związku, czyli myślę sakrament małżeństwa, no albo ten ślub cywilny, jednak, że on mnie nie opuści do końca, że on będzie. Po drugie, chciałyby mieć własne mieszkanie czy dom, czyli żeby też było, gdzie to dziecko urodzić i wychowywać, żebyśmy czuli się bezpiecznie, no i żeby była praca, prawda? Czyli jak nawet zajdę w ciążę, będę czekać na dziecko, to że tej pracy nie stracę po tym, jak ona się urodzi.
Czyli my jako kobiety jednak potrzebujemy tej stabilności i tych wartości.
No myślę, że
kiedy nawet słyszymy, że odchodzimy od sakramentu małżeństwa, ale gdzieś koniec końców właśnie te elementy kluczowe są potrzebne.
Oczywiście, to na pewno ułatwia przyjęcie dziecka, które jest największym skarbem, ale też myślę, że no od sakramentu małżeństwa to trochę odchodzimy dlatego, że no właśnie brakuje tej wiary i Pana Boga gdzieś zostawiamy gdzieś z boku. On nam się wydaje niepotrzebny. To jest taki trochę praktyczny ateizm, o którym już papież Benedykt mówił, ale też mówi kardynał Sarach, ostatnio go czytałem. I on mówi, że wcale nie neguje tego, że Pan Bóg jest, prawda, że jego jest dekalog, są jego przykazania, tylko mi się wydaje, że on jest w ogóle niepotrzebny i to jest wcale niepraktyczne. Te przykazania są dzisiaj niepraktyczne. I ludzie nie negują Boga, ale uważają, że on niech sobie istnieje gdzieś obok, a ja też pójdę swoją drogą. Natomiast z drugiej strony, no, jeżeli mamy ludzi niewierzących, to ja też uważam, że no, sakramentów nie ma co im udzielać, prawda? I może dzisiaj, no też to trzeba jasno sobie powiedzieć, że sakramenty są dla ludzi wierzących, którzy mają relację z Bogiem, a Słowo Boże jest dla wszystkich. I to jest też chyba jakiś program duszpasterski na dziś dla nas wszystkich, że mamy głosić dla księży, katechetów, prawda, ewangelizatorów, ale dla każdego chrzczonego. Mamy po prostu głosić jak najlepiej Jezusa i Jego Ewangelię, a sakramentów udzielać tym, którzy Go już za rękę złapią, czyli będą mieć wiarę, bo inaczej sakrament nie przynosi skutku, jeśli go przyjmujemy bez wiary. A myślę, że nie jeden ksiądz ma takie nieraz trochę wrażenie, jak przesłuchuje narzeczonych, czy z nimi rozmawia. Ja może mniej to robię, bardziej na studium rozmawiam z nimi, czy na warsztatach. Ale kiedy błogosławię, to też widzę, jak przeżywają mszę świętą. Nie? Dla kogo to jest bardzo ważne, że ten Jezus i Maryja za chwilę będą zaproszeni do mego życia i on jest tam naprawdę istotny, żeby to małżeństwo trwało i było szczęśliwe. A dla kogo ważna jest ta cała otoczka i jak tylko zwracają uwagę na kamerę, na aparat po prostu i na to, co będzie na sali weselnej.
No właśnie, bo kiedy przychodzi ten kryzys w małżeństwie, a tych pewnie ksiądz potwierdzi, że również
jest
nie brakuje.
Dużo.
No właśnie, kiedy jest wszystko dobrze w małżeństwie, a nawet nie w małżeństwie, ale po prostu w związku, no to ktoś może powiedzieć, a przecież ten ślub jest nam niepotrzebny, żyjemy, jest wszystko w porządku, mamy dziecko, czy dwoje dzieci, troje. No ale kiedy przychodzi ten kryzys, to jednak ten sakrament małżeństwa, jeśli oczywiście z podkreśleniem tego, że osoby są wierzące, może być tym elementem, który scali i pomoże ten kryzys przetrwać.
Tak, bo po pierwsze Pan Jezus w małżeństwie i sakramentalne małżeństwo to jest realna siła, to jest realna obecność i małżeństwo to nie jest tylko ich dwoje, ale ich troje, kiedy Boga realnie zapraszają. Po drugie też, jeśli Pan Jezus jest w małżeństwie, to łatwiej jest przetrwać i pokonać te wszystkie kryzysy, bo jest w imię czego walczyć. Właśnie nawet jak przyjdzie kryzys, one przychodzą. W Kanie Galilejskiej już na początku ten problem się pojawił. Brak wina, brak wesela, radości to brak czegoś naprawdę bardzo ważnego. Natomiast jeśli jest Pan Jezus i Jego Matka, no to oni też dostrzegają wszystko. A poza tym, jeśli jestem człowiekiem wierzącym i wierzę, że mam jakiś cel w życiu, którym jest zbawienie, że wziąłem tą drugą osobę, żeby nie mi było dobrze, bo to typowy egoizm, ale wziąłem, żeby się o jej, o jego dobro zatroszczyć, o jego, jej szczęście, o jego, jej zbawienie. Czyli wtedy też no, mam świadomość, że nawet jak to małżeństwo trochę kuleje, to ja będę robił wszystko, żeby je naprawić, bo ja przed Bogiem za tę drugą osobę odpowiadam. Obiecywałem mu kiedyś, że go przyprowadzę po prostu, czy ją do nieba, prawda, do zbawienia. I teraz, jeśli ta motywacja jest w małżeństwie, to naprawdę jest o wiele łatwiej mi w poradni rozmawiać, kiedy jest ta motywacja. I myślę, że do mnie bardziej ludzie trafiają do poradni, do księdza, ci,
i
którzy
o to
wierzą.
Chciałam zapytać właśnie, co jest najczęstszą przyczyną tych kryzysów? I ja nie pytam o statystyki, o badania, o wyniki, tylko pytam z księdza własnego doświadczenia.
No to, co jakoś ja widzę i dostrzegam, to po pierwsze, to jest taki trochę egoizm, nie? Że No, on jest gdzieś nas górę bierze i ksiądz jest też po części egoistą. Ja też na pewno jestem. Natomiast no, mamy z nim całe życie walczyć, prawda? A nieraz on bardzo mocno dochodzi do głosu i wtedy no, widzę, że ci małżonkowie próbują sobie podporządkować swojej właśnie przyjemności, żonę i dzieci, męża i dzieci, i wtedy jest ciężko bardzo żyć z kimś takim, kto jest egoistą w małżeństwie. Warto wtedy z nim sobie walczyć i zanim się nawet trafi do poradni, to warto sobie przy pacierzu wieczornym, przy rachunku sumienia zadać pytanie, no właśnie, czy chciałbym, żeby kiedyś moją córkę potraktował tak mąż, jak ja dzisiaj traktuję właśnie na przykład matkę, prawda? Żonę swoją. Czy chciałabym, żeby mego kochanego synka, to często oczko w głowie mamy, potraktowała kiedyś tak żona, jak ja dzisiaj na przykład zwracam się, czy mówię, czy krzyczę właśnie na męża. I wtedy, jeśli ktoś naprawdę uczciwie ten rachunek sumienia zrobi, to zobaczy, że wcale tak nie jest. No dzisiaj problemem są też zdrady, tego jest też mnóstwo. I to co nie są tylko te fizyczne, ale te emocjonalne, też psychiczne. One też się po prostu zdarzają i też łatwiej przebaczyć i naprawić małżeństwo, kiedy po prostu no, mam tą wyższą motywację, gdzie Jezus no, każe mi jednak przebaczać, bo ja sam potrzebuję Bożego przebaczenia i tym przebaczeniem mam się podzielić dalej. Więc wtedy no, też ta motywacja duchowa naprawdę bardzo pomaga.
Chyba dzisiaj także taki niewielki wiatr w małżeństwie może doprowadzić do tej ogromnej burzy, która wywiera ogromny kryzys. Czasami nawet nie do uratowania.
Tak, tak. To naprawdę są, przecież dzisiaj no, prawie połowa małżeństw się rozpada. Kiedyś to była 1/3, dzisiaj to prawie połowa. Liczba później ślubów. No też się nie dziwimy, że tych sakramentalnych jest mniej, bo i w naszej diecezji one spadają co roku. Około 120 ślubów jest mniej. I to też pewnie nie jest powód no, tylko tego, że ludzie od Boga odchodzą, ale też no, i jest dzieci przede wszystkim mniej, bo na dzieci też patrzymy dzisiaj już inaczej. Nie jak na największy skarb, ale często, może nie często, ale niektórzy z nas patrzą trochę jak na ciężar, który przeszkadza w samorealizacji i samorozwoju.
I zapowiadając tę rozmowę księża o godzinie 9 właśnie na antenie, rozmawiałyśmy z Anią o tym, że coraz częściej są miejsca na przykład w hotelach, w restauracjach bez dzieci.
Tak, to jest no, przerażające, ale to jest cały czas właśnie jakby ten sposób patrzenia na dziecko, prawda? Że to dziecko mi w jakimś sensie przeszkadza i na nie nie ma miejsca, bo ja i właśnie moje potrzeby bardziej się liczą. Dziecko schodzi na drugi plan i nie tylko wtedy restauracja jest bez dziecka, czy jakieś tam kino, czy jakieś inne miejsce, jakaś strefa bez dziecka, ale wtedy proszę zobaczyć, jest miejsce i na dyskusję, no, która jest niechlubna i ludzie nie chcą tego słuchać w kościele, się denerwują, jak to się powie to słowo. Jest miejsce na dyskusję znów o aborcji, na procedowanie jakichś 4 uchwał, na wprowadzanie jej od tyłu, jeszcze bardziej liberalną niż w niektórych krajach Europy. No, drżę z tego powodu, ale cały czas mam wrażenie, że jest to wynik tego, że no, my tak właśnie postrzegamy dziecko, jak kogoś, kto po prostu no, trochę mi przeszkadza. I wtedy jawią się wszystkie, czy pojawiają się problemy, chociaż cały czas jestem jakoś tak Panu Bogu wdzięczny za to, że jeszcze 65% naszego społeczeństwa no, ciągle jest za życiem. I że no, nawet to referendum pewnie się części społeczeństwa, czy niektórym osobom nie uda, bo nawet w sytuacji, kiedy matka jest w jakimś trudnym, jakimś położeniu życiowym, to Polacy jednak mówią, my tej aborcji nie chcemy, prawda? Lepiej, żeby urodziła i to dziecko na przykład przekazała do aborcji, albo żeby ją konkretnie wesprzeć. I ta część społeczeństwa krzyczy o lepsze wsparcie właśnie dla mam.
I to jest większa część społeczeństwa.
Na szczęście ciągle większa.
Tak, jeszcze pocieszająca w Polsce.
Tak, i to mówię też jako człowiek, nie jako tylko ksiądz, ponieważ naprawdę nie trzeba być osobą wierzącą, żeby w tym maleństwie pod sercem matki widzieć po prostu człowieka, bezbronnego człowieka, któremu trzeba pomóc i który ma prawo do życia. I jeżeli ktoś jest naprawdę człowiekiem, ukształtowanym człowiekiem, to jego stosunek no właśnie do tego małego, bezbronnego świadczy o tym właśnie kim jest, prawda? Człowiekiem czy kim wobec tego, skoro podnosi rękę na kogoś bezbronnego.
Jeśli mamy coraz bardziej egoistyczne społeczeństwo, to co? Trzeba powiedzieć: księże, trzeba się z tym pogodzić, taki mamy klimat. Czy
nie,
możemy coś z tym zrobić?
Nie, myślę, że cały czas musimy robić wszystko, co możliwe. Przede wszystkim to, co powiedziałem wcześniej, mamy głosić, prawda? I to jest słowo, bo przekonujemy na argumenty. Więc przede wszystkim głosimy Ewangelię, a ona jest Ewangelią życia. Pan Jezus jest życiem, więc my to życie bardzo mocno głosimy. Ale też myślę, że jako społeczeństwo, czy osoby na stanowiskach, tych świeckich stanowiskach, samorządowych, rządowych powinny raczej dawać rozwiązania. Nie mówicie, że wszystkie Polki tego chcą, bo ktoś wziął megafon i głośniej krzyknął. I w tych wszystkich wulgaryzmach w ogóle jakby jestem przeciwnikiem też mówienia o tym, co się działo na ulicach, bo to jest garstka osób, a my je tylko nagłaśniamy. Poza tym w tym podniesionym głosie i w przekleństwie nie ma żadnego argumentu. To ja często małżonkom tłumaczę, jak kłótnia się wymyka spod kontroli, prawda? To i kiedy chcę być zwycięzcą tej kłótni, no to nie tylko podnoszę głos, ale jeszcze zaczynam przeklinać i to też w poradni widzę, że ludzie klną na siebie, nawet w mojej obecności, ale to wtedy, kiedy ja już nie mam argumentów, a jak myślę, że...
A ksiądz nie może.
Prawda? A ja tak nieraz to, wie pani, słucham, bo wiem, że muszę dać im się wykrzyczeć, ale mówię o tym, co dzieje się na ulicach, nie? Że to nie może być przyczyna do stanowienia prawa, bo w tym nie ma żadnych racjonalnych argumentów. Jest tylko podniesiony głos i krzyk po prostu, czy przekleństwo. I teraz... Myślę, że my właśnie, wręcz przeciwnie, nie krzyczeć powinniśmy, tylko powinniśmy spokojnie, ale z uporem i stanowczością pokazywać, jakie mamy rozwiązania. Chociażby w naszej diecezji, czy okna życia, czy poradnię rodzinną, czy fundusz obrony życia dla tych samotnych matek z dziećmi, czy hospicjum perinatalne, powiedzmy. Prawda? Czyli wiele takich rozwiązań, jakąś opiekę psychologa, księdza, my to wszystko mamy. Nawet jak ciąża jest z wadą letalną, my też mamy kogoś, lekarza, mamy położną, którzy też staną przy mamie. Czyli nie jest ta mama sama, nawet w trudnej sytuacji jest ktoś, kto będzie mógł jej po prostu pomóc. I myślę, że to ciągle musimy powtarzać, bo my z tym się za mało przebijamy, prawda? Natomiast no, ci, którzy ten głos mają trochę wyższy, prawda, i odważniejszy, bo potrafią przekląć, no im się wydaje, że czy innym się wydaje, że ich jest więcej. To nieprawda, bo też taki argument, wszystkie Polki tego chcą, jak słyszę, to cały się trzęsę, pani redaktor, teraz nie mogę, bo to widać na bo
to
wy
tak
też teraz
jak
podglądacie.
To tak samo jak z lekcjami religii. Ostatnio nawet z księdzem biskupem o tym także rozmawialiśmy.
Tak, że on też wrzuca się ze szkoły i jakaś część osób, czy...
Wszystkich wrzuca się do jednego worka.
Tak, ale to też, co niektórzy podnosili już nawet ten argument, bo ja też się z tym nie zgadzam, że powiedzmy, no, ktoś, kto teraz rządzi i ma ministerstwo, a poparcie ma tylko kilka procent w społeczeństwie, decyduje o wszystkich dzieciach i o wszystkiej młodzieży, a jeśli popatrzymy na średnią, to 80% dzieci i młodzieży w Polsce chodzi na religię, prawda? A ktoś, kto ma poparcie około tam 9, czy 10, czy 8%, nagle decyduje po prostu o wszystkim. Więc na to też się nie zgadzam, chociaż też jestem przekonany, że ta religia też powinna być, czy katecheza powinna być też w parafii, że całkowite wyprowadzenie do szkoły, mi tak się wydaje, jakby trochę nas też gubi, bo Kościół bardziej wiąże z Panem Bogiem i ta, na pewno katecheza w szkole byłaby, w kościele byłaby inna niż ta w szkole obok geografii, biologii, prawda, matematyki. No.
Czyli to może ma rację bytu we współczesnym świecie. Może na początku, w tych pierwszych latach, kiedy obowiązywałoby to właśnie w tych salkach parafialnych, może byłoby to trudne, ale z biegiem lat przyjęłoby się to z powrotem, czyli wróciłoby to, co było wcześniej.
No, na pewno religia w szkole powinna być, bo mamy do tego prawo. I w większości krajów europejskich ona jest i była wprowadzana, żeby ludzi uczyć pewnych wartości, żebyśmy nie mieli konfliktów zbrojnych, żeby człowiek na człowieka ręki nie podnosił. I pewnie nie ma innego lepszego systemu wartości jak chrześcijański, prawda? Kiedy patrzymy w stronę Pana Boga. Natomiast i mamy do niej prawo też. Uważam, że do katechezy w szkole i nam konkordat to zapewnia i wcale nie powinniśmy jej wyprowadzać. Natomiast to, że się trochę zwolniliśmy w salkach parafialnych z pracy z dziećmi i młodzieżą i że one stoją często puste, to już jest inna sprawa i uważam, że no, księża biskupi, nas też księży powinni za to rozliczać. Są też głosy księży biskupów, którzy wprost mówią, że też katecheza w salce powinna jednak być. Ta jedna godzina powinna tam się odbyć i tam dzieci i młodzież trzeba zapraszać, bo właśnie Kościół, to sakrum, które tam jest, wiąże bardziej człowieka z Panem Bogiem i z Kościołem.
Księże, spoglądam na zegarek. Jest jeszcze jeden temat. Już w ten weekend na Jasnej Górze odbędzie się 40. ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin. Z diecezji łomżyńskiej także wyruszają pary?
Tak, wyruszają. Ostrołęka, Łomża, Wyszków jadą. Nowogród też często jeździł, jeszcze nie miałem sygnału, czy nazbierali autokar, ale około 8 autokarów każdego roku było tam naszych księży, z czego ja się zawsze bardzo cieszę, bo jesteśmy jedną z liczniejszych grup, która tam na Jasną Górę przyjeżdża. Tematy są ciekawe. No, pierwszy to oczywiście modlitwa i chcemy, żeby nas było jak najwięcej, żeby Polakom pokazać, że właśnie Matka Boża, Kana Galilejska, to przecież ona tam podpowiada, co robić, żeby być szczęśliwym, prawda? Nawet to napełnianie stągwi wodą, no, kiedy to podpowiada małżonkom, żeby to zrobić, bo tak mówi Jezus, to też jest taki wyraźny znak, że jeśli się jest posłusznym prawu Bożemu, temu, co Bóg mówi, i się właśnie to wszystko wykona i wykonuje się z miłością te rutynowe, proste czynności, powtarzalne w małżeństwie, bardzo proste, to to wszystko może kiedyś stać się winem, prawda? To jest też taka piękna wskazówka Matki Bożej z Kany naszej polskiej, czyli z Częstochowy. Ale jedziemy tam w tym roku, temat przewodni to jest adopcja. Też temat bardzo ważny, bo ten drugi cel małżeństwa to jest dziecko, czy go zrodzenie, czy adoptowanie. W oczach Boga ma taką samą wartość. No i właśnie też będziemy o tym małżonkom na Jasnej Górze przypominać, że adopcja jest też bardzo ważna i jest rodzicielstwem i czymś pięknym w oczach Pana Boga. A do tego i drogi krzyżowe, i różańce właśnie, i msze święte.
I rozmowy, i spotkania, tak, i spotkania, i wymiana doświadczeń.
No my oczywiście wcześniej już od godziny 9:30 mamy naszą konferencję na temat właśnie przygotowania młodych do ślubu i narzeczeństwa, bo nie tylko w Łomży, ale wszędzie no, jawi się to trochę jako kryzys.
No, o kryzysach księże nie mówimy. Zakończmy tym lepszym akcentem, czyli pielgrzymka. Tak,
pielgrzymka, no i to studium życia rodzinnego. Do 12 października czekamy na kandydatów. Na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin są wszelkie informacje, ale wszyscy, którzy żyją w małżeństwie, chcą się rozwijać, chcą, żeby ono było bardziej szczęśliwe, żeby było bardziej satysfakcjonującym związkiem, czy nawet po prostu, jak mają jakieś problemy, chcą poznać przyczyny ich rozwiązywania, czy dobrze swoje dzieci wychować, czy dobrze do małżeństwa się przygotować, to ten wachlarz tematów jest bardzo duży i zapraszam. 12 października zaczynamy. To tylko 5 sobót w ciągu roku, a może zmienić się bardzo wiele w życiu małżeńskim.
Zapisy trwają. Bardzo dziękuję. Ksiądz dr Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej, był naszym dzisiejszym gościem dnia.
Dziękuję bardzo. Nasz gość dnia.